Po chwili ogarnął go jeszcze czarniejszy pesymizm. 4 dni temu o mało nie zabiłem człowieka. Dziś dla drugiego postawiłem most do więzienia i wszystko dla niej za jedno merci. No, dla niej także zrobiłem majątek. Daję pracę 500 ludziom. Pomnożę bogactwa kraju. Czymże byłbym bez niej? Małym, galanteryjnym kupcem. A dziś mówią o mnie w całej Warszawie, ba. Odrobina węgla porusza okręt dźwigający dole 500 ludzi, a miłość porusza mnie. A jeżeli mnie spali tak, że zostanę tylko garścią popiołu? O Boże, jaki to nędzny świat! Ma rację Ochocki. Kobieta jest podłym zwierzęciem. Bawi się tym, czego nawet nie może zrozumieć. Był tak pogrążony w bolesnych medytacjach, że nie usłyszał otwierania drzwi do pokoju i szybkich kroków za sobą. Dopiero ocknął się, poczuwszy dotknięcie czyjejś ręki. Odwrócił głowę i zobaczył mecenasa z dużą teką pod pachą i posępnym wyrazem na twarzy. Wokulski zerwał się zmieszany, posadził gościa na fotelu. Znakomity adwokat ostrożnie położył swoją rękę na stole i szybko pocierając sobie jednym palcem kark, rzekł półgłosem. Panie Wokulski, kochany panie Stanisławie, co to? Co to wyrabiasz, pan dobrodziej? Protestuję, replikuję, zakładam apelację od wielmożnego pana Wokulskiego Letkiewicza do kochanego pana Stanisława, który z chłopca sklepowego został uczonym i miał nam zreformować handel zagraniczny. Panie Stanisławie, tak nie można. To mówiąc, pocierał sobie kark z obu stron i krzywił się, jakby miał pełne usta chininy. Wokulski spuścił oczy i milczał. Adwokat mówił dalej. Panie drogi, jednym słowem, źle słychać. Hrabia Sanocki, pamięta go pan, ten stronnik groszowych oszczędności, chce zupełnie wycofać się ze spółki. A wie pan dlaczego? Dla 2 powodów. Naprzód bawisz się pan w wyścigi, a powtóre bijesz go pan na wyścigach. Razem z pańską klaczą ścigał się jego koń i przegrał. Hrabia jest bardzo zmartwiony i mruczy. Po diabła nam składać kapitały? Czy po to, ażeby kupcom dawać możność ścigania się ze mną i chwytania mi nagród sprzed nosa? Na próżno przekonywałem go. Ciągnął odpocząwszy adwokat, że przecie wyścigi są takim dobrym interesem jak każdy inny, a nawet lepszym, gdyż w ciągu kilku dni na 800 rublach zarobiłeś pan 300, ale hrabia od razu zamknął mi usta. Wokulski odparł, całą wygraną i wartość konia oddał damom na ochronkę, a oprócz tego Bóg wie, ile zapłacił Youngowi i Millerowi. Czy mi nawet tego robić nie wolno? Wtrącił Wokulski. Wolno, panie, wolno, potakiwał słodko znakomity adwokat. Wolno robić, ale robiąc to, powtarzasz pan tylko stare grzechy. Zresztą daleko lepiej spełniane przez innych. Ani zaś ja, ani książę, ani ci hrabiowie nie po to zbliżyli się do pana, ażebyś odgrzewał dawne potrawy, tylko ażebyś wskazał nam nowe drogi. Więc niech się cofną od spółki, odburknął Wokulski. Ja ich nie wabię. I cofnął się, mówił adwokat, trzęsąc ręką. Zrób, no pan, tylko jeszcze jeden błąd. Albożem narobił ich tak wiele. Pyszny pan jesteś, złościł się mecenas, uderzając ręką w kolano. A pan wiesz, co mówi hrabia Liciński, ten niby Anglik, ten tek. On mówi, Wokulski jest to skończony gentleman, strzela jak Nemrod, ale to żaden kierownik interesu kupieckiego. Bo dzisiaj rzuci miliony w przedsiębiorstwo, a jutro wyzwie kogo na pojedynek i wszystko narazi. Wokulski aż cofnął się z fotelem. Ten zarzut nawet nie przyszedł mu do głowy. Mecenas, spostrzegłszy wrażenie, postanowił kuć żelazo, póki gorące. Jeżeli tedy, kochany panie Stanisławie, nie chcesz zmarnować tak pięknie rozpoczętej sprawy, więc już nie brnij dalej. A nade wszystko nie kupuj kamienicy Łęckich, bo gdy włożysz w nią 90 000 rubli, daruj, ale spółka rozwieje się jak dym z fajki. Ludzie widząc, że umieszczasz duży kapitał na 6 lub 7%, stracą wiarę do owych procentów, jakieś im obiecywał, a nawet, pojmujesz, gotowi podejrzewać. Wokulski zerwał się od stołu. Nie chcę żadnych spółek, krzyknął. Nie żądam od nikogo łaski, raczej wyświadczam ją innym. Kto mi nie ufa, niech sprawdzi cały interes. Przekona się, żem go nie mistyfikował, ale i nie będzie moim wspólnikiem. Hrabiowie i książęta nie mają monopolu na fantazję. Ja mam także moje fantazje i nie lubię, ażeby mi się wtrącano. Powoli, powoli, uspokój się, kochany panie Stanisławie, mitygował adwokat na powrót, sadowiąc go na fotelu. Więc nie cofasz się od kupna? Nie, ta kamienica ma dla mnie większą wartość aniżeli spółka z panami całego świata. Dobrze, dobrze, więc może byś na pewien czas podstawił kogo zamiast siebie. W razie ostatecznym nawet ja pożyczę ci firmy, a o zabezpieczenie własności nie ma kłopotu. Najważniejsza rzecz – nie zniechęcać ludzi, którzy już są. Arystokracja, raz zasmakowawszy w interesach publicznych, może do nich przylgnie, a za rok, za pół roku pan staniesz się i nominalnym właścicielem kamienicy. Cóż, zgoda? Niech i tak będzie – odparł Wokulski. Tak, mówił adwokat, tak będzie najlepiej. Gdybyś pan sam kupił ten budynek, znalazłbyś się w fałszywej pozycji nawet wobec państwa Łęckich. Zazwyczaj nie lubimy tych, którzy coś po nas dziedziczą, to jedno. A które? Kto zaręczy, że nie zaczęłyby snuć im się różne kombinacje po głowach? Nuż by pomyśleli, kupił za drogo albo za tanio. Jeżeli za drogo, jak śmie robić nam łaska, jeżeli za tanio, to wyzyskał nas. Ostatnich wyrazów adwokata Wokulski prawie nie słyszał, pochłonięty innymi myślami, które go jeszcze mocniej opanowały po odejściu gościa. Już ci, mówił do siebie. Adwokat ma rację. Ludzie mnie sądzą i nawet wyrokują. Ale że robią to poza moimi plecami, więc nie wiem o niczym. Dziś dopiero przychodzi mi na myśl wiele szczegółów. Już od tygodnia kupcy związani ze mną mają kwaśne miny, a przeciwnicy triumfują. W sklepie także coś jest. Ignacy chodzi smutny, Szlangbaum zamyślony. Lisiecki stał się opryskliwszy niż dawniej, jakby przypuszczał, że niedługo wylecę z budy. Klein ma minę żałosną. Socjalista gniewa się na wyścigi i pojedynki, a Frant Ziemba już zaczyna kręcić się przy Szlangbaumie. Może przeczuwa w nim przyszłego właściciela sklepu. Ach, wy kochani ludzie! Stanął na progu gabinetu i kiwnął na Rzeckiego. Stary subjekt istotnie był jakiś niewyraźny i swemu pryncypałowi nie patrzył w oczy. Wokulski wskazał mu krzesło i przeszedłszy się parę razy po ciasnym pokoju, rzekł: Stary, powiedz otwarcie, co mówią o mnie. Rzecki rozłożył ręce. Ach, Boże, co mówią? Gadaj prosto z mostu, zachęcał go Wokulski. Prosto z mostu. Dobrze, no jedni mówią, że zaczynasz wariować. Brawo. Drudzy, że chcesz zrobić szwindel. Niech mnie. A wszyscy, że zbankrutujesz i to w niedługim czasie. Jak wyżej, wtrącił Wokulski. A ty, Ignacy, co sam myślisz? Ja myślę, odparł bez wahania, że wklepałeś się w jakąś grubą awanturę, z której nie wyjdziesz cały, chyba że cofniesz się w porę, na co zresztą masz dosyć rozumu. Wokulski wybuchnął. Nie cofnę się, zawołał. Człowiek spragniony nie cofa się od krynicy. Mam zginąć, niech zginę pijąc. Czego wy zresztą chcecie ode mnie? Od dzieciństwa żyłem jak ptak spętany. W służbach, w więzieniach, a choćby i w tym nieszczęsnym małżeństwie, do którego zaprzedałem się. A dziś, kiedy rozwinęły mi się skrzydła, zaczynacie na mnie wrzeszczeć jak swojskie gęsi na dziką, która zerwała się do lotu. Co mi tam jakiś głupi sklep albo spółka? Ja chcę żyć jak chcę. W tej chwili zapukano do drzwi gabinetu. Ukazał się Mikołaj, służący Łęckiego, z listem. Wokulski gorączkowo pochwycił pismo, rozerwał kopertę i przeczytał. Szanowny panie, córka moja koniecznie życzy sobie bliżej poznać pana. Wola kobiety jest świętą, ja więc proszę pana na jutro do nas na obiad, około 6:00. A panu nawet nie próbuj wymawiać się. Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku T. Łęcki. Wokulski tak osłabł, że musiał usiąść. Przeczytał list drugi, trzeci, czwarty raz. Nareszcie, oprzytomniawszy, odpisał panu Łęckiemu, a Mikołajowi dał 5 rubli. Pan Ignacy wybiegł tymczasem na parę minut do sklepu, a gdy Mikołaj wyszedł na ulicę, wrócił do Wokulskiego i rzekł, jakby na nowo zaczynając rozmowę: zawsze jednak, kochany Stachu, rozejrzyj się w sytuacji, a może sam się cofniesz. Wokulski cicho gwiżdżąc zasadził kapelusz i oparłszy rękę na ramieniu starego przyjaciela, odparł: posłuchaj, gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami, rozumiesz? Gdyby mi niebo miało zawalić się na łeb, nie cofnę się, rozumiesz? Za takie szczęście oddam życie. Za jakie szczęście? Spytał Ignacy. Ale Wokulski już wyszedł przez tylne drzwi.